W spaniu pod gołym niebem najgorsze jest to, że człowiek budzi się tak okropnie wcześnie. A po przebudzeniu trzeba zaraz wstać, bo dopiero teraz czuje się, jak było twardo i niewygodnie. Gorzej, jeśli na śniadanie czekają nas tylko jabłka. Zwłaszcza, jeśli tylko jabłka były na wczorajszą kolację. Kiedy Lucja stwierdziła, że ranek jest cudowny, co zresztą było prawdą, nikt nie kwapił się do rozwijania tego tematu. Wreszcie Edmund wypowiedział na głos to, o czym myśleli wszyscy. Nie ma co, musimy się jakoś wydostać z tej wyspy. Napili się wody ze studni i ochlapali nią twarze, a potem poszli z powrotem brzegiem strumienia nad morze i popatrzyli na wąski przesmyk oddzielający ich od lądu. Będziemy musieli go przepłynąć, powiedział Edmund. Zuzannie na pewno nie sprawiłoby to większej trudności, zauważył Piotr, ale mam wątpliwości co do reszty. Mówiąc reszty, miał w rzeczywistości na myśli Edmunda, który nie potrafił jeszcze przepłynąć dwudługości szkolnego basenu, oraz Lucję, która w ogóle nie umiała pływać.
A niezależnie od tego, dodała Zuzanna, mogą tu być silne prądy. Ojciec powtarzał nam zawsze, że nie powinno się pływać w miejscu, którego się nie zna. Ale posłuchaj, Piotrze, powiedziała Lucja. Wiem, że nie mam pojęcia o pływaniu tam, u nas, to znaczy w Anglii. Czy jednak nie potrafiliśmy wszyscy pływać w dawnych czasach? Czy to naprawdę tak dawno, kiedy byliśmy królami i królowymi w Narni? Jeździliśmy przecież konno i w ogóle robiliśmy różne rzeczy. Nie pomyślałeś o tym?
Tak, ale wtedy byliśmy czymś w rodzaju dorosłych. Panowaliśmy przecież przez długie lata i nauczyliśmy się wielu rzeczy. A teraz chyba znowu mamy swój prawdziwy wiek, czy nie? O, krzyknął Edmund w taki sposób, że wszyscy przestali mówić i odwrócili się w jego stronę. Właśnie to wszystko zrozumiałem, oznajmił. Co zrozumiałeś? No to wszystko. Pamiętacie, jak się wczoraj męczyliśmy nad zagadką, że zaledwie rok temu opuściliśmy Narnię? A wszystko wygląda tak, jakby nikt nie mieszkał w Kerparavelu od stuleci? No co, jeszcze nie rozumiecie? Pomyślcie trochę. Chociaż czas spędzony w Narni wydawał nam się bardzo długi, to kiedy wróciliśmy do garderoby, wyglądało na to, że nie minęła nawet minuta.
Mów dalej, wtrąciła Zuzanna. Chyba zaczynam rozumieć.
A to znaczy, ciągnął Edmund, że kiedy się opuści Narnię, przestaje się mieć pojęcie o upływie narnijskiego czasu. Dlaczego by nie miało upłynąć setki lat w Narni, podczas gdy dla nas w Anglii minął zaledwie rok? Tam do smoka, zawołał Piotr. Wydaje mi się, że trafiłeś. No tak, w tym sensie rzeczywiście mogły upłynąć całe stulecia, odkąd mieszkaliśmy w Kerparavelu. A teraz wracamy do Narni jak krzyżowcy, albo anglosaksonowi, albo starożytni Brytowie, albo jacyś inni dawni ludzie powracający do współczesnej Anglii.
Ale będą zdziwieni, jak nas zobaczą. Zaczęła Lucja, lecz nagle wszyscy pozostali krzyknęli.
Ej, patrzcie! Cicho! Bo teraz zaczęło się coś dziać. Na przeciwległym brzegu, nieco na prawo od nich, był zalesiony cypel i wszyscy przypuszczali, że tuż za nim musi być ujście rzeki. I oto teraz za tego cypla wyłoniła się łódź. Kiedy minęła cypel, zmieniła kurs i zaczęła płynąć prosto w ich kierunku. W łodzi znajdowało się dwóch ludzi. Jeden wiosłował, drugi siedział przy sterze i przytrzymywał jakiś tłumok, który podskakiwał i wydymał się, jakby było w nim coś żywego. Dwaj ludzie wyglądali na żołnierzy. Mieli na sobie stalowe kołpaki i lekkie misiurki, a ich twarze były brodate i srogie. Dzieci schowały się szybko w zaroślach i zamarły bez ruchu, obserwując zbliżającą się łódź. Kiedy była już naprzeciwko nich, usłyszeli głos żołnierza siedzącego przy sterze. Teraz to zrobimy. Może byłoby dobrze przywiązać mu kamień do nóg, kapralu, zapytał drugi i przerwał wiosłowanie. Gadanie, warknął żołnierz nazwany kapralem. Wcale nie musimy tego robić. A zresztą nie wzięliśmy kamienia. I tak pójdzie na dno, jeżeli tylko węzły są dobrze zaciśnięte. Po tych słowach wstał i podniósł swój dziwny tobuł. Piotr zobaczył teraz, że w rzeczywistości był to żywy karzeł. ze związanymi mocno rękami i nogami, lecz wciąż wierzgający i walczący, zaciekle jak tylko mógł. W następnej chwili usłyszał tuż obok siebie brzdęknięcie cięciwy i prawie jednocześnie żołnierz wyrzucił ręce do góry, upuszczając karła na dno łodzi i wpadł do wody. Natychmiast jednak wynurzył się i zaczął brnąć w kierunku przeciwległego brzegu. Piotr zorientował się, że strzała Zuzanny uderzyła go w hełm. Odwrócił głowę i zobaczył, że siostra pobladła, lecz opiera już drugą strzałę na cięciwie. Nie musiała jej jednak wypuszczać. Gdy tylko drugi żołnierz zobaczył, co się stało z jego towarzyszem, wyskoczył z łodzi, wrzeszcząc dziko, przebrnął do brzegu przez płytką w tym miejscu wodę i zniknął w lesie. — Szybko, bo zniesie ją prąd! — krzyknął Piotr i wskoczył w ubraniu do wody. Za Piotrem skoczyła Zuzanna.